Wyobraźcie sobie spektrum. Jeśli nie umiecie wyobrazić, co jest spektrum, albo nie wiecie, czym jest spektrum, wyobraźcie sobie poziomy, długi prostokąt. Na jednym krańcu tego prostokątu mamy rzeczy, dzieła. Mówiąc dzieła, mam na myśli cokolwiek: filmy, komiksy, gry, seriale, książki, które są robione wyłącznie pod kątem komercyjnym. Nie powstały dlatego, bo ktoś chciał je zrobić, bo ktoś miał wizję, żeby je zrobić. Nie powstały dlatego, ponieważ istniała jakaś grupa, która domagała się powstania takiego, a nie innego dzieła. Powstały, ponieważ grupka osób prześledziła w tabelkach, prześledziła w mediach społecznościowych, wyciągnęła wnioski i uznała, że tego typu rzecz z takim i takim budżetem, reklamowana i targetowana pod taką, ale nie inną grupę, przyniesie duże dochody. Tego typu dzieła powstają wyłącznie pod kątem komercyjnym. Oczywiście wyłącznie jest dużym uproszczeniem. Nadal pracują przy nich artyści, którzy mają swoje indywidualne gusta, ale za każdym razem, gdy artyści próbują podjąć jakąś interesującą decyzję artystyczną, ta decyzja musi najpierw uzyskać aprobatę tych osób, które wykładają pieniądze, tych osób, które chcą, żeby to dzieło powstało i żeby przynosło dochody. Mówimy tu o takich rzeczach jak wysokobudżetowe filmy z popularnych franczyz, powiedzmy Marvela. Mówimy o takich rzeczach jak gry komputerowe, multiplayerowe z bardzo dużą i agresywną monetyzacją. Mówimy o rzeczach, które powstały, ponieważ ktoś chciał na nich zarobić i pod tym kątem podejmował czy też aprobował wszystkie potencjalne decyzje artystyczne. Teraz przenieśmy się na drugi kraniec tego prostokąta. Wnieśliśmy się na zupełnie drugi biegun spektrum. Na tym biegunie owego spektrum powstają dzieła, które istnieją nie po to, żeby zarobić, choć mogą być monetyzowane albo sprzedawane, albo mogą nie. Powstały dlatego, bo jakiś artysta chciał je stworzyć i interesowało go tylko i wyłącznie stworzenie. Nie interesowało go to, jaki będzie odbiór, nie interesowało go, czy w ogóle będzie odbiór. Priorytetem, naczelnym priorytetem zawsze było i będzie dla takiego artysty, nie wiem czy zawsze było i będzie, w przypadku tego dzieła, jest wyrażenie samego siebie, stworzenie tego, co on chce zrobić, albo ona, jeśli to artystka, albo on, jeśli jest osobą, nie, wiecie, o czym mówię. Mamy więc to dzieło, które jest zrobione dla tego artysty, dla tej osoby, przez tę osobę. I wszelkie kwestie, jak inni mogą postrzegać, wszelkie kwestie potencjalnego sukcesu, czy to komercyjnego, czy to społecznego, czy to krytycznego, są zepchnięte na kompletnie, zupełnie dalszy plan. Liczy się to, co ta osoba chciała przekazać. Mamy więc to spektrum z tymi Concordami i z tymi Marvel Rivals i z filmami Marvela po jednej stronie i mamy. I z tymi rzeczami, o których powiedziałem teraz po drugiej, z tymi bardzo indywidualnymi, bardzo niezależnymi dziełami, które stworzyli artyści, ponieważ nie chcieli iść na żadne kompromisy z czymkolwiek, nie chcieli w żaden sposób podważać swojej wizji czymkolwiek z zewnątrz. I większość tekstów kultury, większość dzieł znajduje się gdzieś na tym spektrum. Oba te końce spektrów są wbrew pozorom dość nieliczne. Tak naprawdę przeważająca większość dzieł, przeważająca większość rzeczy, których doświadczamy w kulturze, znajduje się gdzieś pomiędzy tymi spektrami, gdzieś blisko środka. Kluczowe jest, według mnie, żeby pamiętać o jednej niesamowicie istotnej rzeczy. To spektrum w żaden sposób nie oddaje jakości takiego dzieła. Niezależnie od tego, na którym etapie tego spektrum, czy nawet na którym krańcu tego spektrum istnieje jakieś dzieło, to dzieło może być zarówno fenomenalne, jak i okropne. Może być zarówno znakomite, odpowiadające naszym gustom, albo też odpowiadające jakiemuś konsensusowi, jak tego typu dzieła powinny wyglądać, inspirujące, zachwycające, angażujące emocjonalnie, intelektualnie, cokolwiek. I może być kompletną kupą, która jest bełkotem i która się do niczego nie nadaje i którą należy spuścić w kiblu. I według mnie to jest piękno sztuki, że jest aż tak nieprzewidywalna, że wszędzie można znaleźć zarówno niesamowicie dobre, jak i niesamowicie złe rzeczy. Ponieważ wiadomo, zaangażowanie, wizja artystyczna, feedback odbiorców, feedback krytyki, to wszystko jest super istotne, ale zawsze istnieje ten element losowości, ten element przypadku i ten element nieprzewidywalności. Czy zmierzam do czegoś z moim wywodem, którym zacząłem tego streama? Otóż nie, w ogóle, kompletnie. On nie ma absolutnie niczego wspólnego z grą, w którą będę dziś teraz grał. Jakubie Cejnogu, dziękuję ci za twoją 10-złotową wpłatę. Od razu tak, żeby nie przegapić. Postaram się odpowiadać na tego typu wpłaty na bieżąco. O czym to ja mówiłem? Do czego ja zmierzałem? Po tej spirali? Do Dungeons of Blood and Dream. Gdybym miał umieścić tę grę, którą teraz będę grał, na którymś z końców tego spektrum, umieściłbym je bardziej bliżej tych artystycznych, indywidualnych, bezkompromisowych rzeczy, ponieważ z przyczyn, które już niedługo staną się oczywiste. Tym niemniej jest to gra, którą można i według mnie bardzo warto kupić na Steamie. Jest ona roguelike'iem, czy też roguelite'em, a zatem roguelike'iem, który jest mniej brutalny. Pozwolę sobie na waszych oczach zresetować cały mój progres w tym momencie, co sprawi, że gdy tylko nacisnę start, zaczynamy na świeżo, ze świeżą postacią, z postacią, która... Witam wszystkie osoby, które się zalogowały na nasz czat, na mój czat. Cieszę się, że jest was już tu aż tyle i mam nadzieję, że przybędzie więcej. Chcę też sprawdzić, jak to będzie wyglądało liczbowo. Nie przyzwyczajajcie się do streamów o ludzkiej godzinie, w ludzkim dniu, ponieważ to jest dość unikalna sytuacja, gdy udało mi się wygospodarować trochę wolnego czasu teraz, w tę niedzielę, w to bardzo późne popołudnie albo bardzo wczesny wieczór, zależy jak na to patrzeć, ale przyjemnie będzie zobaczyć, w jaki sposób różnią się te liczby i czy różnią się jakoś znacząco, i też dać osobom, które nie mogą oglądać mnie w piątki po południu z powodów zawodowych albo jakichkolwiek innych, żeby miały też szansę teraz. Postaram się robić tego typu nadprogramowe streamy jak najczęściej, ale też niczego nie mogę obiecać. O czym mówiliśmy? Mówiliśmy o Dungeons of Blood and Dream. Pozwolę sobie rozpocząć nową rozgrywkę. Jak się dziś czujemy? Złotówka wrzucona do puszki? Imba o wośpy była? Gra wita nas... Okej. Jak widzicie, nie jest łatwo, ponieważ mam postać, która jeszcze nie została rozbudowana. Jak mówiłem, gra jest roguelite'em, to znaczy, że co prawda cały progres jest resetowany za każdym razem, gdy moja postać umrze, z wyjątkiem pewnych trwałych bonusów, które mogę zbierać w trakcie gry i kupować za nie wzmocnienie mojej postaci, permanentne. Na razie jest, jak widać, jestem na samym dnie dna. Gra ma fabułę, ale nie będę jej streszczał, ponieważ jest dość minimalistyczna, poza tym nie chcę nikomu niczego spoilerować. Ars, gra jest na Godocie. Gra śmiga na Godocie, na tym samym silniku, na którym śmiga Cruelty Squad, co prawdopodobnie widać, ponieważ Godot ma ten kilka swoich ekscentryzmów. Na przykład zauważyłem, że gry na Godocie... Okej. A zatem, do Godota jeszcze wrócimy. Na razie mam tu do czynienia z eliksirem. Eliksiry w grze, za każdym razem ich efekt jest randomizowany, to znaczy, że nie da się ich nauczyć na pamięć. I co się stanie, jeśli wypiję eliksir, który pachnie ziemią i uryną? Sprawdźmy. Przeciwnicy rzucają mniej złota. Cóż, tak to bywa. Cześć wszystkim. Godot, tak. Mewajs, ja bardzo lubię gry na silniku Godota, bo często są bardzo bezkompromisowe, jak Dungeons of Blood and Dream choćby właśnie, czy oczywiście naczelny przykład Cruelty Squad. Ale też zauważyłem, że większość twórców, którzy robią gry na Godocie, są właśnie te super wystylizowane, albo retro, albo mają bardzo eksperymentalną grafikę. I to chyba dobrze, ale też... Sprawdźmy. Okej, okay, teraz dla odmiany stałem się szybszy. To chyba dobrze, ale zastanawiam się, absolutnie nie jestem programistą, nie mam żadnej wiedzy eksperckiej, nie jestem game developerem, nic z tych rzeczy. Zastanawiam się, czy jest to kwestia ograniczeń silnika, czy może po prostu przypadku. Na razie mam tylko 8 sztuk złota, niewiele rzeczy mogę kupić, niewiele rzeczy jest do kupienia. Mogę jednak pogadać z panem Szkieletem, który może opowiedzieć mi, czym jest to miejsce. Albo może mi powiedzieć coś o mnie. Opcje dialogowe można znajdywać jako zasób w świecie gry. Miejmy nadzieję, że uda mi się to pokazać. Gra ma znakomitą muzykę. Lori obiecała niedawno, że wrzuci ją na Spotify, więc... Zobaczymy, Lori jest autorką gry. To jest, jedna z tych bardzo eksperymentalnych gier, które są tworzone przez jedną i tylko jedną osobę. Okej. Okay. I kiedy napisałem do Lori z pytaniem, czy nie dałoby się obniżyć ceny Dungeons of Latin Dream na Steamie, ponieważ Steam sztucznie zawyża ceny w złotówkach za pomocą swojego automatycznego systemu regionalnego pricingu, to nie tylko mi odpisała, nie tylko obniżyła cenę, to jeszcze obniżyła cenę mocniej niż zasugerowałem jej, że byłoby to racjonalne. Czyli, że gra jest nawet tańsza niż o to prosiłem, więc jeśli spodoba wam się Dungeons of Blood and Dream i z mojego streama wyniesiecie lekcję, iż warto byłoby się z nią zapoznać samodzielnie, z nią, z grą, a nie z Lori. Z tego co wiem, jest dość skromną i mało kontaktową osobą, w czym nie ma niczego złego. Jeśli chcecie zapoznać się z grą, to polecam nawet nie czekać na obniżkę, nic w tym stylu, ponieważ jej cena jest bardzo sensowna. Ale też doskonale rozumiem, że dla wielu osób roguelike mogą nie być super... wartościową grą, ponieważ ja jestem stereotyp, że absolutnie każda gra niezależna musi być roguelike'iem, tym deck builderem, retro. Okej. Okay. Spodziewałem się tego. Śnijmy dalej, potem pokażę wam bazę wypadową. Pozwólcie, że przewinę przez ten czas czat, żeby sprawdzić, czy któreś z was nie napisało czegoś ważnego, albo... Partia Razem mi napisała. Firma Mistycyzm Popkulturowy S.A. stanowczo oświadcza, że zachowuje polityczną niezależność i nie jest powiązana z żadną partią ani organizacją o charakterze politycznym. To mówiąc, głosowałem na Partię Razem chyba we wszystkich wyborach, w których mogłem głosować, ponieważ byłem już na tyle dorosły. I w których, na które uczęszczałem i nie chcę powiedzieć, że nie żałuję, ale wolę zachować tutaj pełną neutralność. Ponieważ pamiętajcie, jesteśmy lewicowcami i absolutnie z zasady nienawidzimy się wszyscy. To jest lewicowa percepcja rzeczywistości. Krytykujemy się, wyzywamy się od lipków i widzieliście, że OKO.press wystawiło na WOŚP na Allegro, na aukcji listę lewicowych imp i dostrzegam tu pewien problem natury logistycznej. Znaczy, kto jest tak bogaty, żeby mieć mieszkanie, w której taka lista się zmieści? Adamie, jesteś z prawicy? Nie przejmuj się, przejdzie ci. Posiedzisz trochę na moim streamie i... Wzięgam, że za kilka miesięcy będziesz śpiewał międzynarodówkę. Aiki, co do twojego komentarza o Godocie, absolutnie nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ponieważ nie... Przepraszam. nie znam się na produkcji gier. Mogę mówić o game designie, ale też z perspektywy osoby, która gra. Gracza. A nie osoby, która pracuje przy game designie. Dungeons of Blood and Dream strukturalnie jest pierwszy bonus, który mogę potem wydać na wzmocnienie postaci. Dungeons of Black and Dream, po prostu będę mówił gra od tego momentu. Okej, okay. Dobrze. Bazuje bardzo mocno na oryginalnym rogu, w tym bardzo podstawowym sensie struktury rozgrywki, jej dynamiki i trochę estetyki. Oj, niedobrze. Jakby co to istota, która właśnie pozbawiła mnie przytomności, była mimikiem podającym się za skrzynię. To dlatego wszedłem z nią w interakcję. Z innych interakcji nie będę się tłumaczył, były z mojej strony dość pochopne. Strażnik tajemnic, zapewniam, że mam w planach ograć w końcu grę o sesbijskim Leksie. Obiecuję. Prędzej czy później dojdzie do tego typu sytuacji. Nie wiem, czy będę w stanie coś o niej powiedzieć, ponieważ no, jeszcze w nią nie grałem, więc nie mam zamiaru wypowiadać się. Ale tak, mam w planach zagrać w Signalis. Gra opiera się na pierścieniach. W tym sensie, że zbieramy pierścienie i możemy zakładać je na poszczególne palce w zamian za bonusy. Problem polega jednak na tym, że najpierw musimy odkryć te bonusy. A możemy zrobić to jedynie metodą prób i błędów. Okej. Mark Max, ten sam silnik i wiele osób zwracało na to uwagę. Według mnie to trochę nieuczciwe. Zarówno Cruelty Squad, jak i Dungeons of Blood and Dream mają swoje własne, bardzo indywidualne style artystyczne i bardzo mi się podoba, choć rozumiem, o co chodzi. To raczej kwestia tego, jak modele wyglądają, jak wyglądają tekstury, jak są kompresowane na tym silniku gry. Ale obie bardzo lubię. Dungeons of Blood and Dream jest akurat moim zeszłorocznym faworytem. W sensie jest to najlepsza gra, która ukazała się w zeszłym roku, którą grałem. Stąd też moja chęć, żeby ograć ją publicznie. Bardzo lubię te retro klimaty, ten synthwave i inne, ten wystylizowane na niskie modele, na rozpaćkane tekstury. To jest brzydkie, ale to jest brzydkie w interesujący sposób. Mówiąc brzydkie, ujmuję to w bardzo duży i bardzo specyficzny cudzysłów. Bieramy. A zatem. Astral, dziękuję za twoje 25 zł i bardzo się cieszę, że spodobało ci się Fallen Aces. To jest naprawdę znakomita rzecz i to jest jedna z tego typu gier, które mają naprawdę dobrze wyrażone mechaniki rozgrywkowe, dzięki którym po prostu są niesamowicie angażujące i jednocześnie zapewnia bardzo dużo swobody, ale jakimś cudem jest też bardzo zdyscyplinowana pod względem mechanik, czyli że te mechaniki dobrze ze sobą współgrają. I to jest rzadki przypadek i choć gra nadal jest jeszcze dopiero we wczesnym dostępie, to jak najbardziej sprawia mnóstwo przyjemności. Bardzo lubię Fallen Aces i cieszę się, że udało mi się przedstawić ci tę grę. I cieszę się, że spodobała ci się. Ars brzydkie czasami oznacza brzydkie, czasami oznacza ładne, a czasami oznacza skomplikowane. Wydaje mi się, że jest pewna zasadnicza różnica między rzeczami, które są brzydkie, ponieważ twórca nie dał rady uczynić ich ładnymi, próbował uczynić je ładnymi, ale chciał uczynić je brzydkimi i odniósł sukces. Wydaje mi się, że to są trochę dwie różne szkoły brzydoty. Brzydota umyślna i brzydota nina umyślna. I powinniśmy prawdopodobnie traktować je w trochę inny sposób. Nieco trochę jak z kampem, że mamy świadomy kamp, który jest świadomym tym przeestetyzowaniem, i mamy kamp, który jest tym niewinnym, szczerym kampem. I choć w praktyce obie te rzeczy prawdopodobnie są, mogą być rozpatrywane tak samo, to jednak wydaje mi się, że jest pewna różnica. Wydaje mi się, że ten naiwny, szczery kamp jest po prostu skuteczniejszy. No ale tutaj po detale odsyłam do Susan Sontag, która pisała o tym w znacznie bardziej elokwentny sposób niż ja kiedykolwiek byłbym w stanie. Kurczę, wiecie, jak trudno jest jednocześnie mówić i grać w bardzo trudną grę? Nawet przegapiłem, jaki to był bonus. A, niedobrze. Tędy idziemy do bossa, ale postaram się jeszcze trochę poeksplorować. To jest basen, w którym można odzyskać pełnię zdrowia. Na razie jednak mi pasek jest na tyle nienaruszony, że może poczekam z tym, aż skończę eksplorować okolice. Adamie, kamp i kicz to pojęcia, które w pewnym stopniu się pokrywają, ale kicz jest... Czy mam energię, żeby to tłumaczyć? Nie wiem, chyba nie mam. Kicz jest po prostu cepeliadą, czyli tymi rzeczami, które tworzy się komercyjnie. Nie. To jest trochę bardziej subtelne. Może kiedyś zrobię cały wideo esej na ten temat. A skoro już o wideo esejach mowa, mam dla was bardzo dobry update. Mianowicie już praktycznie skończyłem pisanie scenariusza do mojego wideo eseju o Deus Ex Invisible War. Aha. Nowa broń. Co oznacza, iż teraz będę mógł powoli przystępować do nagrań. To w języku wideo eseisty oznacza już, że idzie z górki. Choć jest jeszcze jeden akapit, który będę chciał dopisać i kto wie, czy tutaj się jakoś paskudnie nie zatnę, ale jestem już blisko końca, co napawa mnie optymizmem. Wideo esej ukaże się w marcu. W lutym ukaże się wideo esej o Devloop, który jest już gotowy i moi patroni mogą go już od kilku miesięcy oglądać tyle razy, ile chcą. Okej, wzmocnienie. I on ukaże się w lutym. Video essay o Deathloop ukaże się w lutym, ma godzinę. Video essay o Invisible War ukaże się w marcu i też prawdopodobnie będzie miał godzinę, jeśli nie trafią się jakieś dość radykalne cięcia, a nie przewiduję. Więc będzie... luty i marzec będą pod znakiem godzinnych video essayów. Dobra, idziemy dać się sprać przez bossa. Ciekawe, czy pamiętam jeszcze jego wzorca ataków. Zobaczymy. Kurczę, mogłem uzupełnić wodę w basenie. Znaczy, mogłem uzupełnić zdrowie w basenie. Dobrze, przywołajmy bossa. I sprawdźmy, jak to wygląda. Ten jest jeszcze w porządku wzorzec ataku. Ma jeden taki bardzo chamski wzorzec, ale to może potem... Jako drugi zawsze idzie ten wzorzec. Ojej. O, teraz jest ten chamski.
Okej.
Nie, i mam nadzieję, że uda mi się nie zostać trafionym. Dobra. Okej. Pierwsza litera jego imienia to L. Potem wyjaśnię. Kaliso, miło cię widzieć. Gra dostępna jest na Windowsy. Tylko. Z tego co wiem, możliwe też, że na Linuxa, ale nie mam najmniejszego pojęcia. Można ją kupić wyłącznie na Steamie póki co. To nowa gra, ale wygląda staro, czyli jest jedną z tych gier, które lubię. O nie. Nie lubię tych typków. Zawsze w RPGach najgorszymi przeciwnikami są właśnie takie zatruwające bryły bazi, które są świadome. I samo w sobie to jest dość irytujące, ale najgorsze jest to, że twórcy rzadko kiedy dają im jakieś ciekawe projekty postaci. Zawsze to jest taki blob. Tego nie bierzemy. MP, bossowie, to byłby trochę spoiler, więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie ogólnikiem. Bossowie zwykle pozostają tacy sami. Okej, okay. Eliksir bogactwa. Dobrze. Okej. Okay. Jedziemy. Szukamy klucza. Jak wam mija niedziela? Niedziela wieczór. Humor popsuty bardzo, czy tylko trochę? Albowiem... U mnie jest spoko, ale ja nie mam czegoś takiego jak weekend. Ja mam, odpoczywam, kiedy akurat mam... kiedy nie przytłacza mnie perspektywa tego, że... Jestem, że się obijam. A rzadko kiedy mnie ta perspektywa nie przetłacza. Perspektywa. Dojmujące poczucie, więc. Co nie jest zdrowe, to jest. Ale też niestety osoby, które pracują z domu i mają nienormowany czas pracy, to niestety to jest bardzo trudno. Nie jest nie rozwalić sobie takiego cyklu pracy i odpoczynku. Nawet osobom pracującym oczywiście w miejscach pracy też z pewnością nie jest łatwo, ponieważ żyjemy w epoce zabierania pracy do domu, więc w żadnym wypadku nie trywializuję tego problemu u ludzi, którzy mają pracę biurową albo inne tego typu. Okej, przez przypadek pacnąłem spację o jeden raz za dużo. Miałem przenieść się do bazy. No dobra, rozegrajmy jeszcze. Jedną sesję, jeden run. Może uda się zebrać trochę więcej rzeczy. Z tego co zauważyłem, gra jest znacznie trudniejsza niż była za pierwszym razem zanim jeszcze została zbalansowana, zanim jeszcze wyszła z wczesnego dostępu. W Dungeons of Blood and Dream grałem od kiedy tylko pojawił się we wczesnym dostępie i śledziłem na bieżąco wszystkie te zmiany. I to było ciekawym doświadczeniem, ale też z wczesnym dostępem zawsze jest pewien element ryzyka, że kupuje się coś, co jest niegotowe i nie tylko może zostać porzucone, ale na przykład może pojawić się aktualizacja, która zepsuje to powód, dla którego polubiliśmy w ogóle grę. Co bywa zbyt... to bywa dołujące. A widzę, że humorki typowo niedzielno-wieczorowe. Zero zaskoczenia. No nic, przynajmniej możemy spędzić czas przy streamie. Przyjemnie, póki co. Okej. Jestem właśnie w trakcie. Chleb jest pusty, niesamowite. Nic. Absolutnie nic. Jestem w trakcie powolnego ogrywania dem z demodisku PS1. O, obelisk. No tak, po pokonaniu pierwszego bossa został dodany obelisk. Trzeba najpierw roznieść, zanim będzie można robić. O czym mówiłem? O demodisku. Czyli o inicjatywie grupki twórców gier niezależnych, którzy tworzą gry właśnie w stylu tych narzucających skojarzenia z pierwszymi generacjami, z pierwszą generacją PlayStation i z wczesnymi grami na PC-ty, z wczesnym 3D. Takimi właśnie jak Dungeons of Blood and Dreams, którzy robią regularną pokazówkę dem swoich gier, które, nad którymi pracują, w formie nawiązującej właśnie do demodisków na PlayStation. Do takich kompilacji dem, które były wydawane na konsolę PlayStation i można to ściągnąć na itch.io. Ta inicjatywa już dała kilka naprawdę fajnych gier. I obecnie idę przez dema z właśnie z najnowszej, z tej, która ukazała się kilka tygodni temu, była opóźniona, miała ukazać się pierwotnie na Halloween, jak zwykle, ale z różnych powodów twórcom nie udało się dowieść. W sensie udało się naprawdę mocno dowieść, ale udało się dopiero później. Więc... możliwe, że uda mi się wyłapać tam jakąś grę, którą będę po prostu chciał śledzić. Z poprzednich udało mi się wyłapać choćby Dread Delusion, które jest piękne i które kocham, oraz Fear of Spotlight. Dobra, teraz może pokażę wam. Jak to było? Pierwsza litera jego imienia to L, tak? Tak, kusiła kartka. Okej. Można porozmawiać z lustrem i odblokować kilka rzeczy. Tu mam bóstwa, którym mogę oddawać sfery, które udaje mi się zbierać w trakcie moich ranów w lochu. W zamian za wspomniane wcześniej bonusy. Myślę, że poczekam, aż zbiorę trochę więcej bonusów. Tu jest lore, nie będę wam tego pokazywał. Okej, jesteśmy zamknięci i jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to udać się do snu. MP standardowo streamuje w poniedziałki, znaczy nie w poniedziałki, w piątki o 13. Nie pytaj dlaczego, to jest jedyna pora, w której mam komfort spokojnego streamowania, w którym nic mi nie przeszkadza. Z rzadka mam komfort robienia tego w innych godzinach, takich, w których normalne osoby mogą mnie śledzić, i to jest jedna z tych rzadkich okazji, tu i teraz. Co do low poly, jestem olbrzymim fanem tego nurtu i szczególnie w horrorach growych. Jakoś ta niska liczba poligonów bardzo dobrze działa na grozę, na horror, a szczególnie jeśli nałoży się na to jeszcze te filtry, które zmiękczają obraz i czynią go trochę podobnym do kineskopowego telewizora, to już w ogóle jestem szczęśliwy. To są gry, które lubię. Niestety da się to spieprzyć i poza tym naprawdę znakomitym Fear the Spotlight, niestety to było spieprzone i trochę żałuję, że nie da się wyłączyć tego filtru w opcjach. Znaczy da się, ale wtedy gra wygląda jeszcze paskudniej. Chyba najlepszy filtr, jaki widziałem w tego typu grach, to... Chyba Lunacid. Tak, okej. Okay. Mózg żywy, jak przypuszczam, ludzki mózg, który zawiera w sobie stowe słowo. I teraz mogę używać tego słowa w dialogach z na przykład sprzedawcą, albo z lustrem, które widzieliście wcześniej, albo może nawet z innymi postaciami, jeśli spotka mnie na mojej drodze. Nie chcę niczego spoilerować. Może teraz wrócę do szkieletu sprzedawcy, by podzielić się z nim moją nową myślą, którą zassałem z odnalezionego mózgu. Myself. A, nie powiedział niestety nic odkrywczego. Zadawanie pytań postaciom niezależnym odblokowuje nową zawartość w grze. Czasami. A czasami nie odblokowuje. Do boju zatem. Kurczę, zapomniałem, jak nierozwinięta postać jest powolna i zadaje mało obrażeń. I ja do tej pory cały czas grałem na jednym i tym samym save'ie przez już prawie rok, co z kolei oznacza, że moja postać była przyjemnie przypakowana i szła jak burza przez całą grę. To było fajne, ale żeby dojść do takiego punktu, to jak już mówiłem, trzeba spędzić wiele miesięcy. Tędy nie przejdę. Jeszcze. Poza tym gra była wówczas łatwiejsza. I łatwiej było... Przede wszystkim w sklepie zawsze były co najmniej trzy opcje wyboru. I sfery wypadały znacznie częściej. Ludzie, nie pytajcie mnie, czy zagram w grę XYZ, ponieważ odpowiedź zawsze jest taka sama. Nie wiem, może. Nie mam pojęcia. Niczego nie wykluczam, ale niczego nie jestem w stanie obiecać, więc tego typu pytania są nieproduktywne. O moich bliższych planach staram się regularnie mówić i tu na streamach, i informować, jeśli robię jakiś wideo esej o czymś. To znaczy, że będę przez najbliższe kilka miesięcy grał tylko w to i tylko w gry powiązane z tym, więc co mi trochę blokuje grafik. Obecnie, w co ja gram obecnie? Obecnie przeszedłem Betrayala. Betrayal. Tak to się chyba wymawia. I niedługo będzie wideo recenzja dla moich patronów. I potem trafi publicznie na kanał za jakiś rok, stając życie. Znaczy na mój drugi kanał. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, mam kanał, który nazywa się Misty Pop Gry i wrzucam tam każdy poniedziałek nową recenzję jakiejś gry, w którą grałem. Początkowo był to dla mnie po prostu motywator, bo robiłem sobie w zeszłym roku maraton gier. Zrobiłem jakieś 80 gier w 2024 roku. Ale teraz i nazbierało mi się tyle tych gier, że... co ja zrobiłem? Nazbierało mi się tyle tych recenzji, że teraz mam sporą górkę i po prostu je wypuszczam regularnie co poniedziałek. Mewajs, nie pytaj mnie o takie rzeczy, ja jestem na bakier z polskim fandomem i w ogóle polska fantastyka, co w ogóle masz na myśli, pytając o polską fantastykę, czy masz na myśli gry tworzone w Polsce? W Polsce tworzy się fantastyczne gry komputerowe, niezależne i wysokobudżetowe. Większość z nich jest przedstawicielem fantastyki. Jeśli pytasz o literaturę, to nie wiem, brakuje infrastruktury fajnej? Nikt nie jest specjalnie zainteresowany nowymi książkami, które i tak muszą teraz konkurować z innymi rzeczami. W polskiej fantastyce paradoksalnie obecnie najbardziej brakuje języka polskiego, bo jeśli ktoś robi jakąś inicjatywę fantastyczną w Polsce, to od razu na rynek angielski. I w grach, i w komiksach zauważyłem. Często polska wersja w ogóle się nie pojawia, co jest troszkę dziwne. Tworzenie w językach narodowych zawsze jest według mnie lepsze, ponieważ istnieje ta zasada, że każdy język narzuca trochę inny sposób myślenia i w momencie, w którym tworzymy w języku angielskim, to sama fleksja i semantyka trochę warunkują to, co robimy i w jaki sposób robimy. Więc generalnie troszkę jestem na nie w stosunku do takich rzeczy. Wolę, jeśli twórcy tworzą w swoich językach narodowych i dopiero potem te rzeczy są tłumaczone z tych języków narodowych. Bo daje to trochę większą rozpiętość idei i sposobu wyrażania idei, i sposobu rozumowania, i sposobu konkludowania. Okej. Chyba już tu nic więcej nie znajdę. Trochę mniej gadający, ponieważ muszę się skupić na wzorcach ataków. O, od razu ten chamski. O kurczę, no dobra. Nie dać się przysmażyć. Kurczę, mogłem dać jakieś ostrzeżenie dla osób z epilepsją, bo nie jest aż tak źle jak w Cruelty Squad, ale nie ukrywajmy, jest, może kołysać. Zawsze go rozwalałem po co najmniej trzech fazach. Ja poprzednio miałem całą szpadę. Mówiąc poprzednio, mam na myśli na poprzednim save'ie. To jest ciekawe, ponieważ ja generalnie nie lubię roguelike'ów, ani roguelite'ów. Znaczy roguelite'y bardziej, ale też niespecjalnie. bo bardzo nie lubię gier, które marnują mój czas, ale Dungeons of Blood and Dream jest o tyle interesujący, że ma tę dynamikę, która jest bardzo fajna w kwestii tak zwanych gier, znaczy przeze mnie zwanych gier podcastowych, czyli takich, których można sobie puścić w tle jakiś podcast albo jakiegoś streamera. Gdybym oglądał streamerów, podejrzewam, żebym sobie puszczał, generalnie puszczam sobie audiobooki z LibriVox. I zajmuje ona te poziomy uwagi, których nie zajmuje słuchanie audiobooka, czy podcastu, czy wideo eseju, czy czegoś. To dzięki temu jest to całkiem w porządku podkładka. No już, przepraszam, że nie patrzę na czat. Jestem pewien, że każdy wasz komentarz jest super elokwentny i rozbudowany i niesamowicie inteligentny, ale w tym momencie Wizard Lord pochłania całą moją uwagę. Postaram się to nadrobić. Nie dawajcie mi teraz żadnych wpłat, bo nie będę mógł ich przeczytać. Znaczy, dawajcie, ale przygotujcie się na to, że nie przeczytam ich od razu. Już. Czemu to jest tak powolne? Już jedziemy z tylko psem. Okej. Okay. Udało się. No co? Dobra. Dadzińsko, cześć! Gramy w Dungeons of Blood and Dream. Roguelite'a zrealizowanego w tym stylu nawiązującym do gier z drugiej połowy lat 90. oraz do klasycznych roguelite'ów. Choć nie jest klasycznym roguelike'iem, jest troszkę ma zremiksowaną tę formułę. Wiemy, z tym koksem. Przejdźmy przez krainę śluzu. No nie, tylko nie ten. Zjeżdżaj. Ujdź rzesz ode mnie. Muszę znaleźć jakąś nową broń, albowiem to jest absurd. Niestety postacie mają tyle długie paski zdrowia, że użeranie się z nimi ze złamanym ostrzem jest drogą przez mękę. Na szczęście wydaje mi się, że zebrałem już dostatecznie dużo sfer, by kupić sobie pełne ostrze, co powinno ułatwić sprawę następnym razem. Jest też szansa, że znajdę w lokalnym sklepie nowe ostrze, ale kwestia jest taka, że mam tylko 3 sztuki złota, a miecze są w tej grze niesamowicie kosztowne. No i wstoczyłem w jamę pełną pasu. Dobra, przenosimy się do sklepu, kupujemy nowe ostrze. Nie mogę kupić. Muszę znaleźć kolejne. No nic. Thank you. powiem, ale wydaje mi się, że liczba widzów jest mniej więcej taka sama, jak gdy streamuję o nienormalnej godzinie. To trochę zniechęca mnie do zmieniania moich nawyków, ani szukania okazji do streamowania nadprogramowego. Ale zobaczymy. A tak, zapomniałem, że mam tamże. Nigdy nie wiedziałem, jak się z niej korzysta i od razu kupowałem nowe oko w moim poprzednim save'ie, które dawało możliwość regeneracji zdrowia, co przy moim stylu rozgrywki było trochę lepsze, w tym sensie, że pasowało bardziej mojej dynamice gry. Nie powinienem tyle gadać, skutki widzimy teraz, ale ponieważ mam już... Nie mam jeszcze. Okej. Kurczę, miałem do nadrobienia Castlevania Nocturne. Obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu, ponieważ mimo wad lubiłem pierwszy sezon i chciałem sobie nadrobić, za coś w końcu płacę Netflixowi za subskrypcję, ale jakoś tak straciłem serce, bo jestem strasznie zmęczony serialami, które nie mają serialowej struktury. Wiecie, o czym mówię, że każdy odcinek jest w miarę zamkniętą... Każdy odcinek jest zamkniętą opowieścią, nawet jeśli te opowieści łączą się w jedną... No i przy... No cóż, Rowlight. Dobra, straciłem cierpliwość. Kupię tego boga. Permanentny. Więcej siły, okej. Okay. Tego mogę kupić dłuższy pasek zdrowia, okej. Baker nie piratuje rzeczy generalnie z żadnych rzeczy. Nie dlatego, że uważam piractwo za jakiś straszliwy, niemoralny grzech, tylko po prostu odkryłem, że to jest bardzo dobry sposób na kalibrowanie sobie rzeczy, z którymi się zapoznaję. W tym sensie, że za każdym razem, gdy chcę sięgnąć po coś nowego, to zadaję sobie pytanie, czy mi zależy. I jeśli mi zależy, to przecież mogę kupić. Znaczy, jeśli jestem skłonny kupić, to znaczy, że mi zależy i to znaczy, że będę miał, wyniosę coś z tego. Albo duże rozczarowanie w najgorszym wypadku. Nie, w najgorszym wypadku byłoby duża obojętność. A w najlepszym wypadku jakiś zachwyt, bo generalnie gdy jeszcze piratowałem wszystko na potęgę, to zauważyłem, że miałem taki bardzo niefrasobliwy, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, stosunek do pochłanianej przeze mnie kultury. W sensie traktowałem ją w bardzo pragmatyczny sposób, raczej taki trywializujący sposób i nie byłem dostatecznie wybredny. A właśnie płacenie za content, nie powinienem używać słowa content. Niestety mój mózg jest zrujnowany internetem. Ale od momentu, w którym zacząłem aktywnie płacić za rzeczy, zacząłem częściej myśleć o tym, czy właściwie chcę się z czymś zapoznać, czy nie chcę. Czy jest mi to do szczęścia potrzebne, czy nie jest? Czy jestem tym dostatecznie zafascynowany, czy w sumie mogę machnąć ręką? MP, nic mnie nie zawiodło w Castlevania, tylko po prostu w tym momencie mojego życia jestem trochę zmęczony tym, że każdy serial musi być, kurczę, 4-godzinnym filmem podzielonym na sztucznie na odcinki. Z zupełnie arbitralnymi przerwami. I miałem takie, że mam tego dosyć. Mam dosyć tego filmoznowania seriali. Znacie ten mem o surfującym Drakuli? był kiedyś taki tweet o tym, że gdyby kiedyś powstał serial o surfującym Drakuli, gdyby w latach 90. powstał serial o surfującym Drakuli, to w każdym odcinku widzielibyśmy Drakulę surfującego na innej fali. A gdyby dzisiaj powstał serial o surfującym Drakuli, to pierwszy sezon byłby takim długim flashbackiem o tym, jak Drakula zyskał swoją deskę surfingową i może zobaczylibyśmy go, jak surfuje w finale pod koniec przez jakieś 5 minut, jeśli mielibyśmy szczęście. I to jest właśnie ta rzecz, która mnie strasznie irytuje, że seriale telewizyjne, teraz już streamingowe głównie, generalnie marnują nasz czas jako widzów. Nie wiem, czy mieliście też tego typu wrażenie. Weźmy choćby klasyczny przykład, znaczy to jeszcze nie jest klasyczny przykład, ale myślę, że z latami się stanie, czyli Pierścienie Władzy, które opowiadało historię, która nie jest nam potrzebna do znajomości. W tym sensie, że ta historia istnieje jako kontekst dla Władcy Pierścieni, który jest fantastyczną narracją, ale właśnie istnieje jako kontekst, jako pewna historia, która została nam opowiedziana pośrednio. Nawet przez Tolkiena, tylko w Silmarillionie, jako ta legenda Śródziemia. Tymczasem Amazon chciał zrobić z tego długi serial z bohaterami, z napięciem, z ewoluującymi wątkami. Co niestety to nie jest materiał, który został pomyślany jako taka historia. To jest niestety też kwestia bardzo dużych... To jest niestety też bolączka, na którą cierpi mnóstwo współczesnej kultury popularnej. Opowiada historie, które nie muszą być opowiedziane, ale są historiami, które są kojarzone przez publiczność, więc... Pamiętacie, jak na początku mówiłem o tym spektrum? To jest właśnie, to są te rzeczy tworzone na tym końcu spektrum, które ma wycisnąć nas kasę. Paweł Lipiński, pytasz o to moje podejście, czy z drugiej strony nie skłania to do męczenia się z rzeczami tego niewartymi. Rozumiem, że mówisz o moim podejściu, że jak coś kupię, to czuję się zobowiązany to obejrzeć. Okej, może rzucę moim hot take'em na ten dzisiejszy wieczór. Uważam, że czasami warto przemęczyć się z tekstem, który nam się nie podoba. Choćby po to, żeby skalibrować sobie naszą percepcję kultury, naszą percepcję sztuki, zaznajomić się z rzeczami, które są spoza naszego kręgu zainteresowania i poznać je i trochę lepiej je zrozumieć. O, jest super, jest miecz. I troszkę rozszerzyć swoją percepcję pewnych rzeczy i kto wie, może się nagle okazać, że ta rzecz, o której myśleliśmy, że nam się nie spodoba, Po tym, jak już skończymy ją i uznamy, że to było okropne, wrócimy do niej pamięcią i może być dla nas punktem odniesienia do przemyśleń, których w innym przypadku byśmy nie mieli. I według mnie jest w tym pewna wartość. Więc inna sprawa, że ja niekoniecznie wierzę w to, że jakikolwiek tekst jest wart, jest niczego nie wart. Kolejny miecz, cóż za klęska urodzaju. A nie, to jest ten sam, tylko ten, który miałem wcześniej. Żadna klęska urodzaju. MP, z czym miałem ostatnio w sensie, tak jak mówiłem, że przemęczyłem jakiś tekst i był dla mnie... nie wiem, ja mam już te doświadczenia w kulturze, właśnie w rozumieniu kultury, że jestem w stanie dość trafnie przewidywać, z czym będę miał do czynienia na podstawie, wiadomo, zwiastunów, opisów. A zatem to nie jest tak, że mnie coś jeszcze zaskakuje. Ale wydaje mi się, że dobrym przykładem mógłby być... ciężko mi powiedzieć. Pewnie Cerebus the Artwork jest najlepszą rzeczą z tego typu, o której mogę powiedzieć. Cerebus the Artwork jest komiksem, którego autor... odbiło mu w trakcie tworzenia tego komiksu. I... Nie, chwila, teraz muszę podjąć niesamowicie ważną decyzję. Okej, to mi się przyda. Czego mnie zapytać? Cerebus the Artwork. Ojej, to jest temat na cały stream, w którym tylko stoję, czy też siedzę i mówię. Więc zostawmy to. W każdym razie to jest komiks, którego twórca postradał zmysły, niczym jakiś lovecraftowski bohater. Ale nadal tworzył ten komiks i tworzył go przez 20 parę lat i samodzielnie stworzył 300 numerów, samodzielnie z jednym gościem, który pomagał mu rysować tła. I to jest jedna wielka kronika osoby, która przestaje mieć kontakt z bazą. I to jest jednocześnie straszne i fascynujące i bardzo nieprzyjemne doświadczenie, ponieważ typowi odbiło tak jak zwykle odbija typom, czyli zaczął nienawidzić kobiet i zaczął obracać wokół tego całą swoją ideologię oraz religię. Ale mimo wszystko cieszę się, że poznałem tę opowieść i że dała mi ona wgląd w tego typu sposób myślenia, dzięki czemu odrobinę lepiej rozumiem, jak funkcjonuje taka osoba, nawet jeśli nie mam zamiaru powtarzać tego doświadczenia. Baker, ujmę to w taki sposób, ja nie wierzę w istnienie mediów tak złych, że aż dobrych. Jeśli coś jest tak złe, że aż dobre, to jest po prostu dobre. I tyle. Nawet jeśli twórcy przypadkiem wyszło i tak naprawdę cała dobroć tej rzeczy bierze się tylko z tego, że jest niesamowicie zabawną porażką, to koniec końców każdy tekst kultury jest tym, co z niego wyniesiesz. Jeśli wyniosłeś z jakiegoś tekstu kultury pozytywne rzeczy, w sensie śmiałeś się, dobrze się bawiłeś, przeżyłeś coś naprawdę niespodziewanego, to czy to jest naprawdę złe? Nawet jeśli jest aż tak złe, że aż dobre? Czy może po prostu jest dobre, tylko dobre w inny sposób? Mogę coś jeszcze kupić? Nie mogę nic jeszcze kupić. No dobra. Zmierzmy się z bossem. Teraz jak skoro mam miecz, też raczej scyzoryk i dłuższy pasek zdrowia, może uda się sprawić, że nie będzie to drogą przez mękę. Z rzeczy tak złych, że aż dobre, które jednak są dobre, to według mnie dalsze sezony Riverdale są tego typu rzeczą. Ale mu szybko pasek schodzi. Okej, fantastycznie. Riverdale, pierwszy sezon Riverdale to był Twin Peaks dla nastolatków i to dość słaby Twin Peaks dla nastolatków. Ale potem, gdy twórcy postanowili chrzanić to, zróbmy najdziwniejszy serial w historii ludzkości. I wydaje mi się, że dokonali tej sztuki. To nagle serial przestał być słaby, a stał się tak zły, że aż dobry, a zatem stał się dobry. To trochę jak syndrom Mario. Jeśli przejdziesz za mocno na prawo, to wynurzysz się z lewej i vice versa. Więc jeśli będziesz zbyt słaby, to w końcu staniesz się tak zły, że aż dobry. Nie zawsze to działa, ale czasami działa. W przypadku Riverdale działało i to jest... Serial jest doświadczeniem. To jest taki serial, w którym jeśli siądziecie z grupką znajomych i kilkoma piwami i paczką chipsów, to gwarantuję wam, że będziecie się świetnie bawić, jeśli macie tego typu poczucie humoru. Patryku Soćko, pytanie, które powtarzasz. Gra nosi tytuł Dungeons of Blood and Dream i może się kupić na Steamie. Do czego zachęcam. Czemu wypiłem? Okej. trzeba było przeoszczędzić te sfery i kupić sobie miecz, ponieważ wydaje mi się, że posiadanie całego ostrza robi tutaj naprawdę olbrzymią różnicę, więc to powinno znajdować się na szczycie moich priorytetów. Okej, poeksplorujmy trochę te kwasowe zaplecze i porozglądajmy się odrobinę. Z rzeczy tak złych, że aż dobre, to wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, najciekawszą rzeczą w tych rzeczach tak złych, że aż dobrych jest to, że są nieprzewidywalne, bo jeśli, powiedzmy, że jeśli przeczytaliście 100 kryminałów, jeśli jesteście fanami kryminałów, to już rozumiecie normy konwencyjne, wiecie, w jaki sposób twórcy mylą tropy, jak konstruują bohaterów, w jaki sposób przeprowadzają akcje, co sprawia, że po pewnym czasie trudniej jest was zaskoczyć czymkolwiek. Ale jeśli czytacie kryminał osoby, która nie zna tych norm konwencyjnych, to są dwie opcje. Albo będzie próbowała wymyślać koło na nowo i też nie stworzy niczego złego i to będzie śmiertelnie nudne, albo przedstawi jakąś kompletnie logikę księżycową, która prawdopodobnie nie będzie miała zbyt wiele sensu, ale będzie interesująca, ponieważ jest nieprzewidywalna. Nie to tak jak z historią obyczajową, i The Room. Jeśli próbujemy patrzeć na The Room jak na konwencjonalny dramat obyczajowy, którym technicznie rzecz biorąc jest, to szybko okaże się, że jest to dramat całkowicie niespodziewany, ponieważ Tommy Wiseau, który nie jest w stanie napisać dobrego dramatu, ale wie z jakich mniej więcej elementów składają się dobre dramaty, jest całkowicie nieprzewidywalny w priorytetyzowaniu wydarzeń, w tym, w jaki sposób przedstawia wydarzenia. To sprawia, że wyszło mu takie bardzo zabawne monstrum Frankensteina, w którym możemy rozpoznać dramat obyczajowy, ale dramat obyczajowy w bardzo krzywym zwierciadle. O czym ja mówię? Czemu ja mówię o The Room? Aha, ja nie grałem jeszcze, ale cierpliwości. Przypominaj mi o każdym streamie. W każdym streamie. Okej. Wiecie, co wam powiem w czacie? Jesteście mniej wygadani i elokwentni niż czat, który mam zwykle w poniedziałek. Czy w piątki po południu. Coś musi być w tej porze niedzielnej, że ludzie już są tylko po prostu pójść spać i zrestartować się przed poniedziałkiem. Może tymczasem jak przychodzi piątek, piąteczek, piątunio, to jesteście pełni energii, z tego co zauważyłem. A zatem kolejny powód, żeby streamować o mniej konwencjonalnej godzinie. Tak, wszyscy krzyczeli, czemu streamujesz o nieludzkiej godzinie, kiedy siedzę w kołchozie i kiedy nie mogę cię oglądać. Teraz streamuję o idealnej godzinie, żeby mnie oglądać, nawet jak masz kołchoz. I co? I-P-S-T-R-O. Dobra. Dominik, cóż, współczuję. spróbujmy posunąć się dalej. Na szczęście boss na tym poziomie lochu jest dość łatwy. O ile Lori go w międzyczasie nie podkręciła, to jest możliwe, ponieważ dość... Ale nie wydaje mi się, ponieważ gdy ostatnim razem grałem, gra już wyszła, więc jeśli nie było jakiejś naprawdę mocnej aktualizacji, raczej powinien znajdować... Raczej nie powinien być specjalnie trudny. Okej? Okay. Nie, dobrze. Okej. Okay. Kurczę, powinienem był zrobić jakąś inicjatywę wośpową. Może za rok. Znoszę tych przeciwników, ponieważ trudno jest się do nich zbliżyć, ponieważ zostawiają po sobie kwas i zawsze mają, zawsze uciekają, co jest upierdliwe, ale też taka jest natura rzeczy. Tym panem zajmiemy się. Co my tu mamy? A, portal do Żabiego Świata. Może udamy się tam, choć będę musiał was ostrzec wcześniej, ponieważ może to być bolesne dla waszych oczu. Bardziej niż zwykle ta gra jest. No nic. O, Dominik, gratulacje z powodu zmiany pracy. Mam nadzieję, że w nowej odnajdziesz się lepiej. A, nie przejmuj się tym. Uwierz mi, przysięgam ci, że za... Od razu darmowy klucz, jak miło. Dominiku, przysięgam ci, że po zmianie pracy, jasne, przez pierwszy ty mnie się cykał i będziesz próbował być tym pracownikiem roku, w pierwszym miesiącu już zaczniesz rozpoznawać, gdzie możesz sobie dać trochę na wstrzymanie, trochę na zluzowanie, a po paru miesiącach już będziesz miał tak wywalone, że będzie to dla ciebie drugą naturą. W ogóle się nie przejmuj. Nie lubię PKS-ów. Kurczę, z takim loginem to nie jestem pewien, czy w ogóle będę ci odpowiadał na pytanie, ponieważ ja jestem dużym fanem PKS-ów, ale no, teraz możemy rozmawiać. Nie gram w karcianki w ogóle. W ogóle to jest dla mnie terra incognita. Nie dlatego, że nie lubię, nie wiem czy nie lubię, bo nie gram, ale jakoś tak wyszło, że to w ogóle nie stało się płaszczyzną moich zainteresowań nigdy. Więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Yotli to nie jest żaden symulator pobytu u dziadku, to jest naprawdę znakomity roguelike, ponieważ możemy zachowywać część progresu naszej postaci. Okej. Okay. Rozglądajmy się tu trochę. Kurczę, miałem streamować tylko godzinkę, ale ponieważ tak przyjemnie nam się tutaj siedzi i rozmawia, myślę, że zostanę... O, kolejne słowo. Live. Może będzie dało się za jego pomocą odblokować jakieś fajne opcje dialogowe skutkujące fajnymi wzmocnieniami. Zobaczymy. Baker też... od Balatro to ja się trzymam z daleka, bo znam reputację tej gry, czyli reputację olbrzymiego marnowacza czasu, pochłaniacza czasu, nie marnowacza, bo jeśli masz przyjemność z gry, to nie jest zmarnowany czas, ale też jestem tego typu osobą, która bardzo łatwo wpada w tego typu rzeczy, że tego typu syndrom jeszcze jednej rundy i dlatego trzymam się z dala od gier, o których wiem, że są tego typu grami. Czyli że są tym pochłaniaczem czasu jak Factorio, jak Balatro, jak jeszcze prawdopodobnie inne gry, które kończą się na O. Więc wolę nie dawać sobie nawet szans, że mogę wpaść w taki strumień. Pawle Lipiński tutaj... Na samym początku pojawiło się konto Razemków, by życzyć mi dobrego wieczoru. Możliwe, że osoba, która prowadzi ich media społecznościowe, jeszcze tu siedzi, więc apeluję o dyplomację w ocenie. Nie apeluję o to, żebyście kłamali, czy nie dawali swojej szczerej opinii, swojego szczerego feedbacku w żadnym razie, ale mam nadzieję, że uda wam się go przekazać w bardzo, bardzo... racjonalny jest złym słowem. W bardziej merytoryczny, elegancki i powściągliwy sposób, jeśli jest to krytyka szorstka. Dobra, udało mi się zbudować zdanie wielokrotnie złożone. Gdzie moja streamerska kasa? YouTube, wypłacaj mi za reklamy. Ustawiłem w ustawieniach streama zrównoważoną liczbę reklam, ale jakby ta zrównoważona liczba okazała się w praktyce niezrównoważona, to dawajcie mi znać. Następnym razem postaram się to zmienić, ponieważ ostatnią rzeczą, jaką chcę, jest dręczenie was reklamami. Porkite. Gatunkowo jak lubię muzykę. Ostatnio Dungeon Synth jest moją fascynacją najnowszą. Generalnie jednak trip hop i down tempo i to w zasadzie tyle. Jakieś różne eksperymenty elektroniczne. Ja słucham... Nie jestem wyedukowanym słuchaczem muzyki, w tym sensie, że potrafię powiedzieć, czy mi się coś podoba, ale nie mam ani doświadczenia, ani zasobu słownictwa, ani terminologii, by powiedzieć, jak nazywa się to, co mi się podoba i dlaczego mi się to podoba, więc nie wiem, z wykonawców... nie wiem, moja ulubiona płyta to Gang Lion od Saltillo i to jest gatunek muzyki, którego szukam. Jakkolwiek go nazwać, z tego co rozumiem, jest to trip-hop. Okej. Nie lubię PKS-ów, nie pytaj mnie o ulubione płyty trip-hopowe, ponieważ nie potrafię powiedzieć, czym charakteryzuje się ten gatunek. Jestem noga i może, nie wiem, wymienię, nie wiem, powiem, że Emancipator, a ty powiesz, że to nie jest trip-hop. I co wtedy? I wtedy zrobię się zielony ze wstydu. O, dzięki, Criminal Hot Girl. Sprawdzę sobie. Będę musiał sobie zapisać. Wiesz co, może zostaw komentarz pod streamem, jak z tym się skończy. Będzie dostępny z poziomu zakładki na żywo na moim, na stronie mojego kanału. Jeśli możesz zostawić na nazwę wykonawcy w komentarzu, to będę bardzo zobowiązany. i dam gratyfikację w live. Okej, wyraz wdzięczności w live. Okej. Dobra. Michalino, gra jest stylizowana. Dungeons of Blood and Dream. Gra ukazała się w zeszłym roku, choć wcześniej siedziała kilkanaście miesięcy we wczesnym dostępie. Według mnie mój osobisty faworyt poprzedniego roku. Nie mam szczęścia do eliksirów w tym runie. Miejmy nadzieję, że nie okaleczy to mojej postaci zbyt mocno. Cześć Adamie, miło było cię ponownie gościć na moim streamie. Mam nadzieję, że będziesz mieć dobry dzień, czy też teraz dobry wieczór. A zatem... Okej. Kurczę, lektura Króla w żółci zachęciła mnie do powrotu do True Detective pierwszego sezonu, z przyczyn oczywistych. On nadal jest na HBO, czy jest na Maxie, czy gdzie go można obejrzeć, bo nie jestem pewien. Będę musiał sprawdzić. Kurczę. Gdzie jest mój... Brakuje mi ułatwień, do których przywykłem w poprzednim runie, gdy miałem już wymaksowaną postać. I męczę się teraz. O, super, super, że jest na Maxie, będę musiał sobie obejrzeć. O, ej. A zatem. Macie jakiś konkretny temat do rozmów? Bo co to jest, że ja się produkuję, a wy nie wykazujecie inicjatywy? No w sumie, tak jakbyście mnie oglądali dlatego, bo chcecie, żebym to ja was zabawiał, czy coś. Nie ma tak łatwo. Pamiętajcie, to jest wydarzenie komunalne. Oznacza to, że ja tu robię za megafon, a wy robicie za mózg. Co ja gadam? Co ja mówię? Franek L, zależy jakie seriale. Nie oglądam seriali z serwisami streamingowymi, oglądam seriale, które zostały stworzone przez twórców, których lubię, albo które zapowiadały się interesująco, albo które moi znajomi, którym ufam, polecili mi, że warto je obejrzeć, albo z innych powodów, bo na przykład mnie czymś przyciągnęły. Nie oglądam seriali, dlatego, bo zostały produkowane przez Netflixa, albo przez Apple TV, albo przez, nie wiem, Tubi. Państwo, obiecałem, że nie będę oglądał tego serialu, ponieważ każdy serial, który lubię i który zaczynam oglądać, natychmiast jest anulowany. I to jest klątwa, która na mnie wisi. I ona działa tak konsystentnie przez cały czas, że moi znajomi proszą mnie, żebym nie oglądał pewnych seriali, bo wiadomo, że zostaną szybko anulowane z tych czy innych powodów. Jak Dark Crystal, albo jak Deep Fates z HBO, albo jak Stargate Universe. Jakikolwiek serial, albo Carnival, jakikolwiek serial, który jest dobry i który mi się podoba, zaczynam go oglądać i zaczynam być podekscytowany i wyczekiwać na kolejne odcinki, od razu jest chamsko anulowany. To jest klątwa, która leży na mnie, która wisi nade mną od niepamiętnych czasów. Dlatego teraz staram się minimalizować potencjalne szkody, które ta klątwa może rządzić, poprzez oglądanie tylko seriali, które zostały już zakończone. Okay. Nie, dobrze. Poeksplorujmy jeszcze trochę. Bo jest kilka nieodwiedzonych komnat. O, żabowy świat. Idziemy. Uważajcie na oczy. Mówię poważnie. Uważajcie na oczy. Teraz. A nie, nie, chwila. To nie jest żabowy świat, o którym myślałem, że będzie. Nieważne, nie uważajcie na oczy. Nic? Nic nie odblokujesz? To nie odblokował. Niedobrze. Jesteśmy w grzybowym... Nie, nie w grzybowym. W żabowym świecie. O nie, tylko nie ten typ. Dobra, może tam się odnaleźć albo odblokować tu coś. Okej. Ej, ludzie, nie używajcie mojej klątwy do własnych celów. Pamiętajcie, że każdy serial ma swojego, ma osobę, ma swoich fanów. I często czuję się niekomfortowo, gdy widzę, że ludzie cieszą się z anulowania jakiegoś serialu, bo czemu? Czemu miałoby was to cieszyć? Przecież jeśli nie interesuje was jakiś serial, albo jeśli uważacie, że jest fatalny i że nie znosicie go, to możecie go po prostu nie oglądać, albo przestać go oglądać, jeśli już zaczęliście. Ale cieszenie się z tego, że jakaś grupa osób straciła pracę, a grupka ludzi straciła swój ulubiony serial, jest dziwne. Nie lubię. Nie popieram. Mogę? Nie mogę kupić. Kurczę. Dajcie mi kupić miecz. Adamie, nie mówię o Carnival Row, mówię o Carnival. Po prostu. To jest serial z pierwszej dekady XXI wieku. Który opowiada o chyba dwudziestoleciu międzywojennym, o wędrownym cyrku w dwudziestoleciu międzywojennym w USA w czasach wielkiego kryzysu. był niesamowicie dobry, niesamowicie unikalny i do dnia dzisiejszego chyba nie powstało zbyt wiele seriali, które są takie jak ten. Niestety HBO, co było dość niespodziewanym ruchem dla tej stacji, anulował go po drugim sezonie. A historia była zaplanowana na 6 sezonów. I do dnia dzisiejszego bardzo żałuję, że nie udało się jej doprowadzić do końca. Twórcy musieli na bardzo, bardzo szybko załatać coś, przynajmniej jedną scenę pod koniec odcinka, pod koniec finałowego odcinka drugiego sezonu, ale niestety nie udało się zrobić z tego koherentnej historii, która byłaby satysfakcjonująca, która zwracałaby się taki sposób, zaangażowaniem, jakie widz okazał temu serialowi przez dwa sezony. A szkoda, bo te dwa sezony były naprawdę cholernie dobre. Okej. Dobra, myślę, że postreamuję jeszcze jakieś 10 minut, dlatego jeśli macie albo jakieś pytania, albo zapomnieliście o czymś nie poinformować, albo o coś zapytać, albo płacić supersa, ja nic nie sugeruję, to prawdopodobnie zbliża się czas, by to uczynić. Tak, karniwal z E pod koniec. Karniwale. Ale miał świetną ścieżkę dźwiękową i miał kilka naprawdę zapadających w pamięć scen. Już w pierwszym odcinku jest scena z dziewczynką, która biegnie przez obok pola kukurydzy i ta kukurydza w czasie rzeczywistym gnije i się rozpada z przyczyn, o których wam nie powiem, ale które mają sens z fabularnego punktu widzenia. I to jest rzecz, na którą telewizja nie była gotowa w momencie, w którym się ukazywała. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, gdyby karniwal powstał, cieszyłby się o wiele lepszym, życzliwszym odbiorem. I też dziwi mnie, że HBO nie próbowało albo zrestartować produkcji, albo wrócić do niej w jakiś sposób. Bo to był teraz ten streamingowy szał, który niestety już trochę umarł, byłby idealnym momentem na powrót tego serialu. Szczególnie, że Karniwal był zaplanowany na 6 sezonów i każde dwa sezony byłyby jedną księgą, która rozgrywa się w innej, troszkę w innej epoce i trochę w innym kontekście historycznym. I to byłaby idealna okazja, żeby przerzucić tę fabułę, ponieważ ukazały się dwa sezony, a zatem pierwsza księga, żeby właśnie użyć tego przeskoku czasowego, żeby paru starszych aktorów wróciło w nowej epoce i to byłoby całkiem ciekawe. Niestety albo nikt z tego nie próbował, albo nikt o tym nie pomyślał, albo po prostu nie wyszło. Szkoda, cały czas żałuję. Vincent Slayer obejrzałem pierwszy sezon, drugi wciąż mam jeszcze przed sobą. Słyszałem, że jest znacząco gorszy, więc trochę się waham, czy sięgać. No dobrze zatem. Karniwal, nie jestem pewien, czy on jest dostępny jeszcze gdzieś na streamingach. Powinien być. I jeśli będziecie mieć okazję, to polecam przynajmniej obejrzeć dwa pierwsze odcinki, które dadzą wam bardzo dobre pojęcie o ogólnym poziomie serialu, bo ten poziom jest utrzymany przez te dwa z początku. Okej, to jest moment, w którym będę was musiał poprosić o zamknięcie oczu. Jeśli macie światło wstręt, albo nie wiem, macie, grozi wam epilepsja, atak epileptyczny czy coś w tym rodzaju, ponieważ to jest właśnie tego typu rzecz. A zatem, no dobra, uważajcie na oczy. Albo zostało znerfione, albo coś źle zapamiętałem. No dobrze, rozejrzyjmy się po tym babcinym dywanie, znajdującym się w pustce, po którym biegają wielbłądy i w którym jest tajemniczy cyrkowy namiot. O, bagiak... O, zapomniałem. Co my tu mamy? Okej, okay. Zaklęcie, które mogę rzucić, żeby wrócić na start. Ciekawe, czy gdzieś jest tu zaklęcie z rzepą, bo jeśli przywołam rzepę, zobaczymy. O. Cześć. Nic? Nic. No dobra. Istnieje zaklęcie przywołania rzepy w tej grze, która, dzięki której można zwabić wielbłąda i jeździć na nim. A zatem możemy przenieść się do obcego wymiaru i przywołać zaklęciem rzepę, za pomocą której zwabimy kosmicznego wielbłąda, którego możemy ujeździć i penetrować lochy. Tylko muszę znaleźć ten zaklęcie. No, gdzieś to powinno być. Nie ma. No nic. No dobra. Dogłębnie rozczarowując, a nie, tam jest jeszcze jedna fontanna. Może tam uda mi się znaleźć. Jeśli się nie uda, to wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Szkoda. Ciekawe, czy mój dziennik... Nie, nieważne, nieważne, nieważne. Wychodzimy stąd. Okej. Zabieramy się. Ciekawe, gdzie mnie przerzucić. O, do żabiego świata. No dobra. Myślę, że dogram jeszcze do końca ranu. Mówiąc końca ranu, mam na myśli dopóki mnie nie zostanę usunięty z tego planu egzystencji i wywalony z powrotem do rzeczywistości i będziemy kończyć powoli. No już, co on ma tak długie pasy? Albo nie, bo rozegram jeszcze jeden ran. Okej, ruszajmy dalej. No dobra. A tu jest klucz, okej. O czym jeszcze chciałem z wami porozmawiać? Co jeszcze mamy na naszej agendzie dzisiaj? Nie rozmawialiśmy tak naprawdę o tym, czy była... Właśnie, czy była jakaś lewicowa imba w tym roku o WOŚP? Może była normalna imba, to wiem, ale nie wiem, czy była czy ta już przepracowana dyskusja o tym, czy płacanie na WOŚP jest lewicowe. To jest co, to się dzieje co roku. Już troszkę przywykłem. Więc ciekawi mnie, czy rozegrała się też w tym roku. Nie śledzę obecnie. Obecnie z przyczyn zdrowotnych bardzo ograniczam media społecznościowe, poza tymi, które prowadzę i poza tymi, które muszę śledzić, żeby być na bieżąco z rzeczami, o których mówię, więc staram się trzymać z daleka. Od lewicowych in wolę poznawać je pośrednio poprzez folklor. Okej, udało mi się odblokować leczące oko. Mówiąc odblokować, niestety mam na myśli, muszę je najpierw znaleźć. Okej, jeśli zwrócicie uwagę na lewą rękę czarodzieja, którym steruję, ma ono na sobie mrugające oko. To oko pozwala mi rzucać zaklęcia, jak choćby zaklęcie tarczy. Ale mogę wymienić to oko, założywszy, że je znajdę, na jakieś inne zaklęcia. Udało mi się teraz odblokować leczące oko, co jest bardzo obiecujące dla moich kolejnych ranów, ponieważ przywykłem do używania tego ułatwienia. Właśnie ja też mam problemy z pytaniem o ulubionego twórcę, ponieważ ja nie potrafiłbym podać jednej osoby. I też doświadczenie nauczyło mnie, żeby nie przywiązywać się do jakiegoś konkretnego twórcy. Z różnych przyczyn. Osoby będące do tej pory fanami Neila Gaimana z pewnością potrafią przywołać jedną z tych przyczyn. Nie, trzymaj się od mnie z daleka. Ale też jest kwestia tego, że każdy twórca z natury rzeczy jest ma ograniczoną wrażliwość, w tym sensie, że nie ma są pewne limity, poza które ten twórca nie wyjdzie. Dlatego zawsze warto testować różnych twórców i nie zamykać się na jedną i tylko jedną osobę, którą traktujemy jako ten drogowskaz dla naszej wrażliwości, dla naszego odbioru kultury. Na przykład, ja mógłbym powiedzieć, że moim ulubionym pisarzem jest Terry Pratchett. Ale byłby to bardzo niepełny obraz, ponieważ Terry Pratchett, choć był geniuszem i uwielbiam go, i nie będzie w tym gospodarstwie domowym krytykowania tego Pratchetta za cokolwiek, ale też zmuszony jestem przyznać, że nie jest... istniały płaszczyzny i gatunkowe, i wrażliwości, na które Pratchett nigdy się nie zapuszczał. A na który zapraszali się inni twórcy, których też szanuję. Więc gdybym powiedział, że moim ulubionym pisarzem jest Terry Pratchett, byłaby to jak najbardziej prawda, ale nie byłaby to pełna prawda. Adamie Heldmanie, najlepszy sposób? Powiem ci, jaki jest najlepszy sposób. Masz... instalujesz sobie wtyczki, które blokują ci wszystko z wyjątkiem tego, co chcesz widzieć w internecie. Tylko i masz grupkę, kolekcję stron internetowych, na które wchodzisz i czytasz newsy i tyle. I wychodzisz, a potem trzymasz się z daleka. Potem masz też, możesz też mieć, do czego zachęcam, własny mały, prywatny serwer na Discordzie, na którym rozmawiasz sobie ze znajomymi, tylko ze znajomymi. I nie wychodzisz poza ten serwer. Chyba, że okazjonalnie, żeby na przykład zapytać o jakąś aktualizację gry na oficjalny serwer. Mogę sobie pomarudzić? Mogę sobie pomarudzić, to mój stream mogę robić na samą ochotę. Bardzo nie lubię tego trendu, że teraz każda gra musi mieć własny serwer na Discordzie, ponieważ Discord, choć użyteczny, to ma bardzo zamkniętą architekturę i jest absolutnie koszmarny, jeśli chce się coś wyszukać. Na przykład jeśli jest jakiś problem z grą, to gdzie mogę pójść? Mogę pójść na forum Steama, jeśli gra jest sprzedawana na Steamie, i przeczytać brednie graczy o woke, zanim dokopię się do jakiejś użytecznej informacji, której szukam, mogę szukać w internecie i nie znaleźć tego, co potrzebuję. I w końcu muszę, bo nie mam innej opcji, wejść na oficjalny serwer, znaleźć link do oficjalnego serwera na Discordzie, zarejestrować się tam, przeczytać długi dokument, czy też zatwierdzić dokument z netykietą, która tam panuje, i poczekać, aż moderator mnie wpuści na ten serwer, i dopiero wtedy mogę pójść, zadać pytanie i poczekać kilka godzin na odpowiedź od game deva, i potem jak już mam tę odpowiedź i to rozwiązanie działa, to ten serwer atakuje mnie notyfikacjami, więc go opuszczam i to zajmuje całą wieczność. Jest cholernie irytujące. Jeśli znowu będę miał jakiś problem, powiedzmy po 3 czy 4 miesiącach, to znowu muszę przechodzić przez cały ten proces i nie lubię tego, nie znoszę tego, że giereczkowy internet ma tak zamkniętą architekturę. Znaczy, to jest fajne, jeśli ma się społeczność. To nie jest fajne, jeśli ktoś robi grę i zamyka cały feedback na Discordzie, ponieważ no z przyczyn, o których się teraz produkuje. O czym tam mówiłem? A, narzekałem, miałem ból tyłka. Dokładnie, forum PHP by Przemo to jest platoniczny ideał medium społecznościowego. Ja w ogóle nie korzystam z Adamie Heldmanie, pewnie cię to zdziwi, ale w ogóle nie korzystam z internetu w telefonie, chyba że naprawdę muszę. Bardzo pomaga mi to zagospodarować czas, że jeśli odchodzę od peceta, okej, to już czas na internet się skończył, idę się zająć gotowaniem, albo sprzątaniem, albo idę do Biedronki, zakupy, albo czytam książkę i robię sobie notatki w moim zeszycie z notatkami. I bardzo to pomaga w skupieniu, więc no, staram się sobie narzucać tego typu ograniczenie. Choć i tak większość czasu siedzę przed komputerem. Niestety. Ale pomaga to zawiadować czasem. Zawiadywać. Jeden wyjątek jest taki, że jak stoję w długiej kolejce w Biedronce, to sobie przeglądam memy na stronie, na, nie wiem, teraz już na Blue Sky'u. Udało mi się skonstruować sobie fajną listę stron na Blue Sky'u. W ogóle zapraszam na mojego Blue Sky'a, jeśli jeszcze nie wiecie, że mam takowego. Będę planował powoli się przenosić na Blue Sky'a ze wszystkim, ponieważ po ostatnich wygłupach Zuckerberga mam naprawdę już powyżej dziurek w nosie Facebooka i wiem, że mam tam dużą społeczność, więc zawsze będę aktywny na Facebooku w jakimś stopniu, ale jest to dla mnie coraz bardziej bolesne. Zjeżdżaj. Ty też zjeżdżaj. I ty również zjeżdżaj. Ty nie zjeżdżaj, ciebie wypiję. To by było. Dobrze, zatem. Powoli zastanawiam się, w jaką grę będziemy grać następnym razem. Chciałem Cruelty Squad, ale nie chcę po raz kolejny dawać gry, która jest aż tak niekonwencjonalna graficznie. Zobaczymy. Chciałem postreamować trochę Mirror's Edge, ale Mirror's Edge ma trochę gryzie się z OBS-em i streamowanie tej gry, nie wiem, może być trochę kłopotliwe. Nie bardzo chcę ryzykować w takiej sytuacji, że coś się wykrzaczy w międzyczasie, a niestety mam podejrzenia, że może tak być w przypadku tej gry. A szkoda, bardzo lubię Mirror's Edge. Jest leczące oko. Idealnie, teraz możemy rozmawiać. Zobaczymy. Dobra, zbliżamy się powoli do końca. Myślę, że uda się dobić do 2 godzin streama, a zatem po 20 będę się już powoli odklikiwał, więc... powinienem robić sobie notatki, wiecie? Powinienem notować sobie rzeczy, o których będę chciał mówić na streamie i sobie lecieć tak, za każdym razem, gdy zabraknie mi języka w ustach, będę mógł sięgnąć sobie i sprawdzić, co mamy na naszej lewicowej agendzie w tym tygodniu. To może być fajny format. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że robię te streamy rzadko, a zatem to nie jest tak, że nie będzie o czym rozmawiać. Chyba przegapiłem klucz. Owszem. No dobra. Joti jest lord tej gry. Pozwól, że ci pokażę. Gra ma bardzo fantastyczną formę samouczka, jako taką stylizowaną na ten skan papierowego wydania gry komputerowej, w której mamy tę czarno-białą kserówkę, która jest ten art jest absolutnie świetny, uwielbiam go. Gra ma lore, która jest tutaj pokrótce opisane w instrukcji. Jesteśmy tym krwawym czarodziejem i lubię tego typu rzeczy. Tę instrukcję można obejrzeć za darmo na stronie internetowej, w sklepie Steama. Steam, z boku jest pasek z opcją, która pozwoli obejrzeć tę instrukcję w PDF-ie, więc jeśli kogoś interesuje, to warto zajrzeć. On jest odłączony od gry, więc można po prostu do niego zajrzeć przed zakupem. Kiedy następny stream? Osobo o bardzo żenującym loginie. Następny stream tradycyjnie w piątek o 13:00 słyszymy się, więc warto się przygotować mentalnie. To jest ten złamany. Okej. Okay. Astralu, to już kolejna twoja wpłata, więc może troszkę ustąp miejsca innym osobom. Nie chcę absolutnie eksploatować naszej relacji paraspołecznej. Dziękuję ci za miłe słowa, że mam dobry flow na streamach. Na początku zaraz się stresowałem, że kurczę, co będzie, jeśli zabraknie mi języka w gębie, albowiem nie wiem, czy zauważyliście, ale prawie zawsze na moich wideo esejach mówię bez scenariusza w czasie napisów końcowych. I wtedy możecie usłyszeć różnicę w jakości tego, jak nadaję, gdy nie mam przed sobą kartki, na której mam mój scenariusz, który mogę wam odczytać, dokonać odczytu. I zawsze wtedy myślę, idzie, ale wydaje mi się, że na tych streamach nie idzie mi najgorzej. Nie jestem może jakimś mistrzem, ani nikim w tym rodzaju, daleko mi do bogów streamingu, ale myślę, że nie jestem też w tym najgorszy. Okej. Powinniśmy sobie poradzić z nim dość szybko, ponieważ udało mi się złapać lepszy miecz. No dobra. Podzieła. To ten Zauważcie, że ta trójka goblinów, która daje mi różne podpowiedzi czasami, jest w stosunku do tego pierścienia bardzo negatywnie nastawiona. Jeśli popatrzymy na ich wypowiedzi. I to prawda, że jeśli założę ten pierścień na paluch, stanie się coś bardzo złego, ale jest to zmyłką. Dlatego nie będę zakładał go na paluch. Jeśli założę go na jakikolwiek inny palec, to moje kopniaki robią się eksplodujące, co jest olbrzymim ułatwieniem. Co się stanie, jeśli założycie go na paluch? Coś bardzo niedobrego, ale to zostawię już wam do samodzielnego odkrycia, jeśli zdecydujecie się nabyć tę grę. Do czego zachęcam, to jest... Myślę, że po moim dwugodzinnym gadaniu o tej grze i obserwowaniu, jak w nią gram, myślę, że możecie już wyrobić sobie sensowną opinię o tym, czy jest to coś, co wpada w wasze widełki zainteresowań, czy może niekoniecznie. Więc ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że ta gra ma bardzo... wszystko działa tak dobrze, że jest bardzo satysfakcjonujące w samej grze. Poruszanie się jest bardzo płynne. Ataki mają... są dwa rodzaje ataków. Jak pewnie zauważyliście, ja korzystam tylko z silniejszych i wolniejszych, ponieważ to jest mój styl rozgrywki. I wolę opierać się na mobilności, w sensie na unikaniu ciosów i zadawaniu potężniejszych, niż na bardzo szybkim zasypaniu przeciwników ciosami, ale to oczywiście zależy. Oba sposoby naprawdę dobrze działają, w sensie, że feedback jest odpowiedni. Samo podróżowanie, eksploracja jest satysfakcjonująca i gra ma mnóstwo niespodzianek dla graczy, którzy lubią eksplorować, lubią odkrywać różne smaczki. Nie jest to może taki arcydzieło jak Lunacid, ale jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. Dobrą grą. Mac Max, co do... co do zarzutu o powtarzalnej mechanice, to mam kolejnego hot take'a, ponieważ uważam, że powtarzalna mechanika jest zaletą, jeśli jest dobrze wyrażona. W sensie, jeśli przynosi satysfakcję z gry. Ponieważ jeśli masz jakąś grę, to mówiąc bardzo kolokwialnie, dobrze się gra, to powtarzalność mechaniki, która sprawia, że dobrze się gra, jest dużą zaletą, ponieważ za każdym razem, gdy coś zrobisz, gdy powtórzysz tę mechanikę, czujesz się dobrze, ponieważ jest dobrze wyrażona, a zatem jest to zaleta, więc powtarzalna mechanika nie jest wadą. Wiem, że nie piszesz tutaj, że jest wadą, po prostu ja tak być może trochę pochopnie założyłem, że tak uważam, że to wada. Ale to, powiedzmy, niech to będzie stwierdzeniem natury ogólnej i abstrakcyjnej z mojej strony. Co my tu mamy? Nie? Okej. No. O, Pawle, bardzo się cieszę, że podobał ci się Lunacid. Mam nadzieję, że masz z tą grą wyłącznie dobre wrażenia. Wiem, że gra ma kilka bugów, które do tej pory nie zostały do końca załatane. Ten najboleśniejszy dotyczy bardzo ukrytego poziomu, o którym nie chcę mówić, ponieważ jest to trochę spoiler. I mnóstwo zabawy daje odnalezienie tego poziomu na własną rękę, więc nie chcę tu mówić niczego więcej. Więc możliwe, że jeśli zatniesz się na tym poziomie, to miałeś tego buga, więc warto w takim ujęciu warto skonsultować się ze Steamem, bo na Steamie jest podany sposób na obejście tego buga, przynajmniej był wtedy, kiedy ja przechodziłem tę grę i kiedy na niego natrafiłem. Ale też możliwe, że ten bug został załatany w międzyczasie, bo nie sprawdzałem, co czyni cały mój wywód bezużytecznym. Nie wiem. W każdym razie bardzo się cieszę, że podoba ci się Lunacid i że przyjemnie spędzasz przy tej grze czas. Tak, ten z nagrodą na końcu. Wiem, że mnie samego ten bug przyblokował, ale potem coś się stało, że na jedyny raz gra mi się odblokowała i mogłem posunąć dalej i udało mi się ukończyć ten poziom. I potem, gdy próbowałem wrócić do niego, żeby sprawdzić, to znowu miałem tego buga, więc po prostu bogowie się do mnie uśmiechnęli. Ej, dobrze mi idzie. Może uda nam się dojść tym razem do glutowego króla. Eksploruję jeszcze odrobinę i pokażę wam Slime Kinga. A potem, niezależnie od tego, jak mi pójdzie, myślę, że będziemy się żegnać i rozstawać. O, to dobrze słyszeć, że już ten bug został załatany. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Lunacity jest tak dopracowaną grą. Lunacity jest duży, jest bardzo rozbudowaną grą i ma mnóstwo poukrywanych rzeczy. Sprawa, że można grać w niego 20-30 godzin i nadal jeszcze nie do końca wszystko odkryć. Dobra, gdzie jest jeszcze coś tutaj? Niedobrze. Niepotrzebnie skręciłem zaplecza. Nie. Ok. Ale mi pasek zszedł. Nie za dobrze. Niestety regeneracja oka trochę trwa. Więc pozostaje mi liczyć tylko na jakiś cud. Dobra, idziemy do króla, a potem będę się z wami rozstawał. Więc ostatnia prosta. Okej, okay, udało mi się zregenerować pasek do połowy. A, jeszcze nie wykąpałem się w lecznicy. Okej, okay, wizyta w spa zaliczona. Teraz boss. Okej, okay, eksplodujące kopniaki są idealne, żeby poradzić sobie z tym konkretnym bossem, ponieważ jego ataki są zasięgowe, to sprawia, że odepchnięcie go jest bardzo dobrą taktyką. Nie zasięgowe, są obszarowe. Nie dam się. No. I znakomicie. Okej. No dobra. I wiecie co? Myślę, że zatrzymam się w tym miejscu. Nie pokażę wam kolejnego poziomu, ponieważ byłoby to już troszkę za dużo, biorąc pod uwagę fakt, ile udało nam się zobaczyć tej gry podczas tego streamu. W każdym razie, to już by było na tyle. Cieszę się, że udało się zrobić streama o nieco bardziej ludzkiej godzinie, ponieważ jestem pewien, że przynajmniej parę osób udało się złapać mnie na żywo teraz. A w innym przypadku nie byłoby to możliwe, więc super, cieszę się. A zatem żegnam się z wami, słyszymy się w poniedziałek o 13:00, mam nadzieję, że będziecie i do usłyszenia wówczas. Pa!